Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ile sił masz i ochoty, tańcz o grunt. Tańcz, czyś bankierem, oficerem czy szoferem, filozofem czy portierem, tańcz o grunt. Tańcz o grunt, panowie, tańcz o grunt. I zdrowie, kilka kroków w przód i wstecz, to przecież taka prosta rzecz, więc tańcz w karnawale, tańcz jesienią, latem stale. Przetań wszystkie fajfy, bale, tańc to grunt.
Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie i jak co tydzień zapraszamy do naszej kresowej audycji. Dziś ostatni weekend karnawału, dlatego pozwoliliśmy sobie rozpocząć kresowy salonik w rytmie foxtrota, jednym z moich ulubionych amerykańskich szlagierów z 1936 roku, Tańcz mój złoty, w wykonaniu Adama Astona. Piosenki, do której polskie słowa napisał lwowianin Zenon Friedwald. Czy zwrócił pan uwagę, panie Andrzeju, w piosence na określenie fajfy?
No trudno było nie zwrócić. Jeszcze sobie podśpiewuję. Przetańcz wszystkie fajfy, bale, taniec to grunt. Tym razem nie złapie mnie pan, panie Michale. Fajfy to nic trudnego. Nie tylko w międzywojniu, ale i w latach 60. XX wieku było to określenie na popularne zabawy taneczne organizowane o godzinie 5 po południu, czyli 5 o'clock. A i ja spróbuję pana nieco zaskoczyć. Panie Michale, jak się mówi poprawnie? Faworki czy chrusty?
Aha, tym z pozoru podchwytliwym pytaniem nie zaskoczy mnie pan, bo dziś mówi się i tak, panie Andrzeju. Ale posłuchajmy, co na ten temat sądzi pan Janusz Warchoł, gdański lwowiak.
Parę dni temu mieliśmy tłusty czwartek. Jak zwykle w tym dniu przypominają mi się sytuacje z Kresów, gdzie tłusty czwartek to było bardzo sympatyczna i bardzo popularny dzień, w którym oczywiście królowały pączki, ale nawet bardziej chrusty. Nie faworki, chrusty, bo tak to się we Lwowie, w Tarnopolu, a nawet w Bytomiu, w którym też mieszkałem parę lat, to przede wszystkim chrusty były takim symbolem Tłustego Czwartku. Oczywiście w tej chwili szukam zawsze przed Tłustym Czwartkiem odpowiedniej piekarni, cukierni, gdzie można by kupić jakieś chrusty, ale to wszystko jest nie to. To są grube ciasto. W momencie, gdy chrusty na kresach to były cieniusieńkie, łamiące się w ręku, bardzo dobre. Rozumiem, że cukiernikom się może nie opłaca, ale i tak są bardzo drogie. Nawet te byle jakie teraz są niesamowicie drogie. Nawet dochodzi do 160, nawet więcej złotych za kilogram. Ale to jednak nie jest to, co robili cukiernicy typu Adamowski w Tarnopolu, względnie Zaleski we Lwowie. W Bytomiu też jeszcze trafiałem na dobre chrusty, ale nie przypominam sobie, która cukiernia brylowała w tym. A teraz są niektóre cukiernie, które robią niby bardzo dobre, nawet takie, które można przez wiele dni zachowują swoją świeżość. Mają na to metody technologiczne w tej chwili. Dawniej trzeba było to z dnia na dzień robić, a tylko Pischinger, który był też takim symbolem kresów, cukierniczym symbolem, który trzeba było co najmniej 2 tygodnie przed przyjściem gości przygotowywać. Inna technologia. Ale w każdym razie w tej chwili brakuje mi takich prawdziwych, dobrych chrustów. Oprócz tego oczywiście były różne wyroby cukiernicze na kresach, to właściwie miały swój rodowód, przeważnie wiedeński. I między innymi muszę przyznać, że moja babcia takie przysmaki, a szczególnie te chrusty Pischingera i tort orzechowy, to były wyśmienite i wszyscy znajomi, rodzina zachwycali się właśnie jej wypiekami. Moja żona też przejęła trochę tej umiejętności, niestety już od dłuższego czasu nie żyje, także ciągle tych chrustów mi brakuje.
Oczywiście nasz gość, mówiąc o chrustach i Pischingerach, miał na myśli kresy południowo-wschodnie, a my za chwilę przeniesiemy się na północny wschód, do Wilna. Ale to po lwowskiej piosence.
Nocny pociąg, trzecia klasa, w korytarzu ona, on. Ona postać, rasa, klasa, on jest świla, szyk, on, ton. Znaczy sijam, panią kocham, sobie przy tym niby miech. W uszka grucha, ona słucha, nagle ona głośno w śmiech.
Ta, co z Lwowa, to daj pan spokój, to ja się na tym znam. Na te kawałki ja zamorowa, ja w sprawach serca doświadczeni mam. To po co tracić na daremni słowa, jak pan mnie kocha, to wi pan co pan zrób.
No,
to jedź pan pan ze mną ślub.
Czasem bywa, że ze lwowianką się lwowianin spotka gdzieś, to o niej mówi: joj, kochanku, ta joj, ta czemu mi? Ta ja do mamci pójdę jutro, ale dziś pocałuj mnie. Ta ja miłuj, ta ja szanuj, a ona z niego śmieje się. A ona z niego śmieje się.
Na tym znam, na te kawałki, a ja zamorowa. Ja w sprawach serca doświadczeni mam. To po co tracić na daremni słowa? Jak pan mnie kocha, to wi pan, co pan zrób.
No?
To jest
masz pan ze mną ślub?
Ta czemu nie?
I zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, przenosimy się teraz do Wilna, w którym czeka już na nas redaktor Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt. Panie Walenty, co słychać w Wilnie i jak Polacy obchodzą ostatnie dni karnawału?
W Polsce ostatki, a u nas staropolskie zapusty. A w zapusty jak w zapusty skacze chudy, tańczy tłusty. Na Litwie może nieco mniej niż w Polsce celebrowany jest tłusty czwartek. Pączki owszem pojawiły się na Wileńszczyźnie, ale jako warszawski smakołyk. U nas ze słodyczy królują chrusty, czyli faworki. Ale ogółem na zapusty króluje, jakbyśmy dziś powiedzieli, kuchnia niezdrowa, czyli im tłuściej, tym lepiej. Na wsi muszą być bliny z pomaczką oraz kapusta z boczkiem lub kiełbasą. Tradycje zapustowe na Wileńszczyźnie jak zwykle łączą wpływy z różnych stron, a w kulturze litewskiej zapusty są wciąż żywym i barwnym świętem. Dlatego na wielu imprezach organizowanych w tych dniach i w rejonie wileńskim, i w Solecznikach, Trokach, a także w Wilnie palona lub wrzucana do rzeki jest mora albo marta, a nie marzanna. A widowiska karnawalowych przybierańców rzadziej mają w swoim orszaku cygana albo żyda, bo to niepolitycznie. Wystarczy diabeł z kozą oraz wszelkie pokraki. No i kulminacją jest walka lasininisa z kanapinisem, czyli grubego słoniny albo sadlaka, jak kto woli, z chudym konopniakiem. Zgodnie z zaleceniem dietologów sadlak musi zginąć, a ludek z konopi będzie królował przez cały Wielki Post. Ku uciesze młodzieży, co ma na to współczesne interpretacje. Ale Wileńszczyzna żyje nie tylko zapustami. W tym tygodniu Wilno otrzymało kolejne prezenty na swój jubileusz 700-lecia. Tym razem, uwaga, ze Lwowa. Na Zamku Książąt Litewskich, zwanych Pałacem Władców, otwarto niezwykłą wystawę arcydzieła malarstwa europejskiego ze zbiorów Lwowskiej Galerii Narodowej. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie większość z 33 obrazów nigdy nie otrzymałaby pozwolenia na opuszczenie Ukrainy. Ale dziś wyjazd do kraju NATO jest też formą zabezpieczenia największych skarbów, które nie mogą być bezpieczne nawet w podziemnych magazynach. Obok dzieł Tycjana, Cranacha i Van Dejka można tu zobaczyć kilka arcydzieł polskich, które po wojnie pozostały w zbiorach ukraińskich. Najcenniejszy jest portret czwórki dzieci Jana Matejki, a tuż obok można oglądać jedno z najlepszych płócien Siemirackiego, jest także kosak, a symbolem całej wystawy może być Jezus u Pilata Jacka Malczewskiego. Sami Ukraińcy żartują, że umęczony Jezus symbolizuje cierpiącą Ukrainę, a młody Pilat zachodnią Europę, która zastanawia się, jakby się zachować. Wybrane przez litewskich muzealników dzieła prosto z Wilna pojadą także do Polski. Tyle na dziś. Życzę udanych zapustów, czyli końca karnawału i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło za korespondencję. Przed przerwą zapraszamy na kresowe kalendarium historyczne przygotowane przez redaktora Daniela Wojciechowskiego. A my za kilka minut usłyszymy się ponownie.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Tłusty czwartek za nami, więc ostatni tydzień karnawału teraz. Przypominam, bo mówili panowie o lwowskich chrustach i wileńskich zapustach. A teraz czas zająć się historią. 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Te zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego powstały z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. To teraz przenieśmy się z wieku XX do średniowiecza. Otóż 18 lutego 1386 roku odbył się ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem II Jagiełłą. Trzy dni przed ślubem pogański władca Litwy Jagiełło przyjął chrzest w Krakowie, czyli doszło do tego 15 lutego. Także 18 lutego, ale 1495 roku w Wilnie odbył się ślub wtedy wielkiego księcia litewskiego, późniejszego króla Polski, Aleksandra Jagiellończyka, z księżniczką moskiewską, Heleną Iwanówną. Ale wróćmy jeszcze do Jagiełły, bo rok po nim chrzest przyjęła Litwa właściwa, tak zwana Aukształta. Żmudź ponad dwie dekady później została ochrzczona. By upamiętnić przyjęcie chrześcijaństwa, Jagiełło ufundował pierwszych 7 świątyń, m.in. w podwileńskiej Mejszagole, a we Wilnie katedrę świętych Stanisława i Władysława oraz kościół świętych Janów. 17 lutego 1834 roku Lwowianie zobaczyli po raz pierwszy zemstę Aleksandra Fredry. Odbyła się prapremiera tej sztuki, a spektakl wystawił teatr Jana Nepomucena Kamińskiego w gmachu dawnego kościoła pofranciszkańskiego. Po raz pierwszy zemsta ukazała się drukiem również we Lwowie w 1838 roku. 15 lutego 1833 roku też we Lwowie miała miejsce premiera Ślubów Panieńskich. W tym roku przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2023 uchwalił rokiem Aleksandra Fredry. Idźmy dalej. 18 lutego 1938 roku we Lwowie urodziła się Halina Kunicka, polska piosenkarka, która debiutowała na scenie w latach 50. ubiegłego wieku. Ojciec piosenkarki był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, pełnił funkcję dowódcy plutonu w pierwszej kompanii batalionu KOP Choszcza. Warto dodać, że Halina Kunicka była żoną Lucjana Kedryńskiego. To teraz czas na piosenkę. Na koniec piosenka Haliny Kunickiej – Gwiazda miłości, to tak w klimacie minionych walentynek.
Niewiele pamiętam z rodzinnych mych stron. Nasz ogród w dolinie, trzy wieże i dzwon. I wzgórza tam były, i rzeka, i las, i ktoś. Kto powiedział, że kocha się raz? Dni w słońcu mijały, lecz dzisiaj już wiem, że przeszły, minęły, jak podróż, jak sen. O gwiazdo miłości, nie zagiń we mgle. O gwiazdo miłości, czy poznajesz mnie? Spoglądam na niebo, gdy wstajesz ze snu i myślę o chłopcu, co kiedyś był mój. Powędruj do niego i spytaj go, czy pamięta dziewczynę dawnych spotkań swych. Opowiedz mu, gwiazdo, gdy znajdziesz go gdzie, że mówię ci o nim, że samej mi źle. O gwiazdo miłości, nie zagiń we mgle. O gwiazdo miłości, czy poznajesz mnie? Z włosami w warkoczach od maja po śnieg biegałam po łące, radosna jak nikt, bo przy mnie był chłopiec, w górze byłaś ty.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części audycji. W przyszłym tygodniu minie pierwsza rocznica agresji rosyjskiej na Ukrainę. Zastanawialiśmy się, jaką piosenką poprzedzić rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. Uznaliśmy, że będzie to pieśń Sokoły w wykonaniu Hanny Tekuczewej. liderki polsko-ukraińskiej grupy muzycznej Hanna, która wystąpi w studiu koncertowym Radia Gdańsk w przyszłą niedzielę 26 lutego o godzinie 20.
Źródła są, drodzy Państwo, niejednoznaczne. Jako autorów pieśni Sokoły wymieniają Macieja Kamieńskiego, kompozytora żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, także polsko-ukraińskiego poetę Tomasza Padurę, to wiek XIX, jak również Józefa Bohdana Zaleskiego, przedstawiciela ukraińskiej szkoły polskiego romantyzmu. Posłuchajmy tego utworu, cieszącego się popularnością zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.
I tam gdzieś na czarnej wody siada na koń kozak młody, ciule żegna się z dziewczyną, jesie ciulej z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skworoneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ona biedna tam została, przepióreczka moja, moja mała, a ja tutaj w obcej stronie, nie my nocą tęsknię do niej. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skworoneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą, żal, żal, serce płacze, już jej więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skworoneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainie, przy kochanej my dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skworoneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy dowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń.
Pieśń Sokoły zaśpiewała Hanna Tekuczewa, liderka polsko-ukraińskiej grupy muzycznej Hanna. A dziś gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pan Dmytro Antoniuk, dziennikarz i podróżnik, mieszkaniec Kijowa, korespondent Radia Wnet w Kijowie. Witamy pana w naszej kresowej audycji.
Witam państwa serdecznie i także serdecznie dziękuję za zaproszenie do Radia Gdańsk, w którym byłem w 2019 roku. Dla mnie to jest bardzo przyjemnie i w ogóle dziękuję też za to, że udało się do państwa tutaj przyjechać.
No właśnie, widzieliśmy się w lipcu 2019 roku. Wówczas opowiadał pan o kresowym dziedzictwie Rzeczpospolitej, o polskich zamkach i rezydencjach na Ukrainie. Napisał pan książki na ten temat. Nikt nie przypuszczał, że dziś spotkamy się w zupełnie innej rzeczywistości.
Dokładnie tak, bo od 24 lutego ubiegłego roku trwa inwazja rosyjska i ja doznałem jej bezpośrednio, bo kiedy spadły pierwsze rakiety, to ja to słyszałem, będąc u siebie w domu w Kijowie. Powiem szczerze, było bardzo strasznie i dlatego wyjechaliśmy z żoną z Kijowa do Kamieńca Podolskiego i tam spędziliśmy około miesiąca, ale ja wyjeżdżałem tam z powrotem, bo ja też zabierałem z Kijowa moich i jej rodziców i byłem w Kijowie w czasie walk o moje miasto. No a teraz akurat do państwa przyszedłem z Gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej i ciężko było mi powstrzymać łzy, kiedy ja akurat oglądałem tą część ekspozycji, gdzie chodziło o początku wojny, bo ja doznałem prawie to samo, co i bohaterowie tej ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej.
Mija rok od inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Te wspomnienia tego momentu 24 lutego, tego poranka, no to zostają w pamięci pewnie do końca życia i one są bardzo bolesne, bardzo trudne, ale też bardzo ważne, żeby o nich mówić, bo ja mam wrażenie, że po roku niektórzy się przyzwyczaili troszeczkę do tej sytuacji.
Dokładnie tak i ja nie tylko mówię o tym, a i piszę. Ja piszę teraz książkę, no, taki reportaż dziennikarski, co się z nami wydarzyło się od 24 lutego i na bieżąco po prostu robię taki reportaż. Mam nadzieję, że ta książka powstanie, kiedy już będzie zwycięstwo. Mam nadzieję, że będzie to wkrótce. A ciężko winić też ludzi w tym, że oni przyzwyczajają się do tej wojny i nie wszyscy żyją tą wojną. I być może tak nie trzeba, żeby wszyscy byli tak mocno zaangażowani, chociaż przebywając w Ukrainie jestem przekonany, że jednak no, każdy obywatel tego państwa musi zaangażować się w ten czy inny sposób w walkę z najeźdźcami, w to, żeby wspierać nasze wojsko, albo będąc w samym wojsku, albo pracując w zwykłej pracy i przekazując koszty na wojsko, na wolontariuszy, na osób, które teraz wobec tej wojny bardzo potrzebują. I ja jestem tutaj w Polsce akurat dlatego, bo przyjechałem, żeby zebrać koszty na ten cel.
Można powiedzieć, że codziennie obserwuje pan to, co dzieje się i też przekazuje pan te informacje dalej. To jest też szalenie istotne, żebyśmy wiedzieli prawdę o tym, co dzieje się na Ukrainie. Jak po roku dziś wygląda Kijów? Jak radzą sobie mieszkańcy stolicy Ukrainy i innych miast, które pan ostatnio odwiedził, jeżdżąc choćby z pomocą humanitarną?
Kijów wygląda no, nie tak jak normalnie przed tą inwazją, bo doznaliśmy się dużo zmasowanych ataków rakiet i jedna z takich rakiet spadła niedaleko od mojego domu, było widać to w oknie. Spadły rakiety też w centrum, zabijając ponad już 100 Kijowian, straciło swoje życie. O wielu więcej byli ranni. Także widać w Kijowie niestety ślady tej wojny, ale w innych częściach Ukrainy, do których jeżdżę i w których byłem, jak na przykład Charków. Charków jest bardzo mocno zniszczony i centrum tego przepięknego miasta, gdzie zachowało się, myślę, że więcej starych kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Oni są pod zagrożeniem i niektórzy są bardzo mocno uszkodzeni tymi rakietami rosyjskimi. No nie mówiąc już o Bachmucie na przykład, bo byłem też około 3 tygodni temu w Bachmucie. Byliśmy, bo przywieźliśmy tam też pomoc humanitarną, też kupionej z tych spotkań z czytelnikami tutaj w Polsce. Agregat przekazaliśmy do punktu stabilizacyjnego nad frontem i zarazem też z żołnierzami pojechaliśmy do Bachmutu, żeby też zobaczyć, jak wygląda tam zabytkowy kościół z 1902 roku, który nie ma już części dachu i cały ten Bachmut, w którym byłem przed wojną, byłem tam latem 2020 roku, tam mieszkało ponad 80 tysięcy mieszkańców. Teraz miasto wygląda jak widmo, bo każdy budynek jest albo uszkodzony, albo zniszczony i ja będąc tam 25 minut naliczyłem tylko 10 osób cywilnych na ulicach, bo w Bachmucie nadal jeszcze są ponad 5 tysięcy osób cywilnych, którzy kryją się w piwnicach ich mieszkań, nie mając niczego oprócz jedzenia i ciepłych ubrań, którzy są przywożeni dla nich przez wojskowych i wolontariuszy.
Jest pan od ponad tygodnia w Polsce i prowadzi pan cykl spotkań Ludzie, Wojna, Zabytki. Mimo wojny, no o zabytkach pan nie zapomniał. Stara się pan je na nowo dokumentować. Jaki jest ich obecnie stan?
Dziękuję za zapytanie, bo to jest no, moim, można tak powiedzieć, fachem. Ciągle piszę o tym, co się dzieje, o aktualnym stanie tych naszych wspólnych zabytków. Mówię o tych zabytkach związanych o dworach, pałacach, kościołach parafialnych, klasztorach rzymskokatolickich, związanych oczywiście z polskimi rodami w Ukrainie, w byłej pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Mogę powiedzieć, że na szczęście, ponieważ oni znajdują się daleko od frontu, to oni nie byli uszkodzeni teraz bezpośrednio podczas tej inwazji, chociaż mogę powiedzieć, że jeden kościół rzymskokatolicki z XVIII wieku, Brzostowce, jeżeli się nie mylę, nazywa się miejscowość obok Rozdolu w obwodzie lwowskim, on został uszkodzony, wybijane szyby, bo tam spadła rakieta rosyjska niedaleko stąd. Ale tak ogólnie Ukraina jest, była bardzo bogatym krajem na zabytki historii i architektury. I dużo tych zabytków, nie tylko związanych z Polakami i z innymi narodami, po prostu wybudowanymi przez Ukraińców, oni cierpią też teraz podczas tej inwazji. I na stronie Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy jest specjalny rozdział, który dokumentuje i prowadzi taki martyrolog tych zabytków. Na dzień dzisiejszy jest ich ponad 550, czyli zabytków historii i architektury, które zostali albo uszkodzeni, albo całkowicie zniszczeni. I to jest też skutek tej wojny, to jest tragizm tej wojny, że cierpią i giną nie tylko ludzie, którzy są w pierwszej kolejności oczywiście najbardziej dotkliwą naszą stratą, ale i zabytki.
Słyszymy, że część cennych zbiorów, między innymi z Lwowa, podobno także z Kijowa, zostało czasowo zdeponowanych w Polsce. Pan jest mieszkańcem Kijowa. Czy to dotyczy także tego słynnego księgozbioru króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Nie mogę powiedzieć na 100%, bo po prostu nie dysponuję taką informacją i być może dobrze, że nie dysponuję, bo w czasach wojny trzeba takie rzeczy trzymać w tajemnicy, myślę. Mam nadzieję, że ten księgozbiór, który był zagrożony, ponieważ akurat w tym budynku, gdzie on znajduje się w Kijowie, budynku biblioteki należącej do Uniwersytetu Szewczenki, wybijane byli szyby w październiku ubiegłego roku, kiedy spadła tam w pobliżu rakieta rosyjska. Mogła spaść po prostu na ten budynek i już byłoby po księgozbioru. Ale ja naprawdę nie wiem, gdzie on znajduje się i uważam, że mógłby być dysponowany gdzieś w Polsce, na przykład nawet w Warszawie, skąd on pochodzi, skąd on był wykupiony przez Tadeusza Ciackiego jeszcze w końcu XVIII wieku albo na początku XIX, przywieziony do słynnego Liceum Krzemienickiego i stąd po listopadowym powstaniu trafił do Kijowa.
Być może to pytanie wywoła trochę konsternację, ale ciekawi jesteśmy również, czy zmienia się, jeżeli tak, to jak nastawienie mieszkańców Ukrainy do Rosjan. Wiemy, że ono było różne w różnych miejscach. Część mieszkańców choćby wschodu czy południa kraju do wojny była raczej prorosyjska.
Można tak powiedzieć, że przed tą inwazją około 35% mieszkańców Ukrainy oni mogli mieć takie poglądy raczej prorosyjskie. Mianowicie w tych wschodnich i południowych częściach Ukrainy, gdzie teraz trwa wojna. Ale no i na przykład powszechnie był taki stereotyp, że na przykład Odessa i Charków to są absolutnie prorosyjskie miasta i że oni poddadzą się od razu, jak wejdą tam rosyjskie żołnierze. Rosyjskie żołnierze weszli na jakieś tam parę godzin do centrum nawet Charkowa, ale zostały przez Charkowian po prostu zabici w walce i więcej Charkowianie nie pozwolili wejść do tego miasta wrogowi. To samo my widzimy w Odessie. Na dzień dzisiejszy tych sympatyków Rosji, ich no, my nie widzimy. Oni na pewno boją się i słusznie, że mogą mieć problemy, jeżeli oni kolaborują z wrogiem, bo Służba Bezpieczeństwa Ukrainy codziennie wykrywa takich kretów, którzy po prostu przez telefony, przez sieci społecznościowe przekazują wrogowi informacje o tym, gdzie stacjonuje wojsko ukraińskie, gdzie są obiekty energetyczne, powodując uderzenie rakietowe, w których giną też cywile.
Ten temat, o który teraz pana chcielibyśmy zapytać, też jest bardzo trudny. Na pewno przed wojną dużo więcej o tym się mówiło. Dzisiaj troszeczkę ma ten akcent przede wszystkim na to, co dzieje się w czasie tej napaści rosyjskiej. O tym rozmawiamy. Ale trudno nie poruszyć tematu 80. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez Ukrainę. Ukraińców na obywatelach polskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jaka jest wiedza i świadomość Ukraińców? No pytamy o to również w takim kontekście gloryfikacji, trochę szczególnie na zachodniej Ukrainie, tematu UPA i Bandery.
Nie jest to oczywiście dla mnie tematem zakazanym albo zamkniętym, bo ja wszędzie na tych spotkaniach teraz w Polsce rozmawiam na ten temat i mogę powiedzieć, że wiedza Ukraińców o tym, co wydarzyło się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, jest coraz większa. Pomagają w tym też Polacy, bo teraz uważam, że relacje polsko-ukraińskie są po prostu na takim dobrym szczeblu, jak nigdy jeszcze w naszych dziejach naszych krajów. Dlatego uważam, że trzeba, żeby te relacje nie były zepsute, trzeba robić wszystko, żeby w tym temacie, być może nie, my oczywiście nie dojdziemy do czegoś wspólnego, ale możemy chociażby zrobić tak, żeby nie było tak przykro w jednej i innej stronie. O czym mówię? Mianowicie teraz Ukraińcy, kiedy Polacy w czasie tej inwazji rosyjskiej nie mogą przyjeżdżać do swoich grobów na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, to ja znam osobiście przypadki, kiedy i nie pojedyncze, kiedy Ukraińcy sprzątają groby polskie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, gdzie zostali zabici przez Ukraińców Polacy. To jest gest wdzięczności Ukraińców w Polsce i Polakom za wsparcie, za przyjaźń, którą nam państwo darujecie. I to za to my naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. I też powiedziałem na spotkaniu jednym, że jest już informacja, że Polska Fundacja Wolności i Demokracja dostała jednak pozwolenie na prowadzenie ekshumacji w Ukrainie i teraz czeka na koniec działań wojennych, żeby można byłoby przystąpić do nich. A co do Bandery, to ja mogę powiedzieć, że patrząc na historię, chociaż nie jestem zawodowym historykiem, mogę powiedzieć, że Bandera akurat sam nie był odpowiedzialny za to, co stało się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. On nie oddawał takich rozkazów, on siedział w niemieckim kasecie. To oczywiście nie zmienia faktu, że dla Polaków oczywiście jego postać jest negatywną absolutnie.
Jak wiemy, nie chodzi tylko o Stepana Banderę, chodzi o Szuchewicza, o te osoby, tych dowódców Ukraińskiej Armii Powstańczej, którzy byli bezpośrednimi sprawcami tej zbrodni.
Rozumiem pana i zgadzam się, ale proszę też państwa spojrzeć na to, że rozumiem, że to bardzo irytuje Polaków, że w Ukrainie stoją pomniki Banderze, Szuchewiczowi i wojskowym UPA, ale dla nas w pierwszej kolejności teraz, jak i flaga czerwona-czarna na przykład, to jest symbol naszej walki z naszym odwiecznym wrogiem, mianowicie z Rosją. Teraz, w tej chwili, te pomniki nie mają żadnej konotacji antypolskiej. Absolutnie nie, i ja mogę to stwierdzać kompetentnie, bo Ukraińcy nie mają teraz takich antypolskich nastanowień, chociaż w zachodniej Ukrainie jeszcze wciąż oczywiście tacy ludzie są, ale w większości Ukraińcy teraz bardzo przychylni Polakom, ale znów proszę zrozumieć, że my tych pomników Banderze i Szuchewiczowi my ich nie będziemy demalowywać, dlatego, że oni dla nas są bardzo ważnymi teraz symbolami walki akurat z Rosją.
Rozumiemy, że ta walka z Rosją jest najważniejsza, natomiast stosunek Polaków, szczególnie potomków tych ofiar, jest jednoznaczny i różny od tego stanowiska, które przed chwilą usłyszeliśmy od pana.
Chciałbym tylko dodać krótko, że jest fajny przykład takiej współpracy Ukraińców na zachodniej Ukrainie i Polaków, akurat potomków i wysiedlonych Kresowian. Z Barasz, jeszcze przed tą inwazją, ciągle z miasta Bolesławiec przyjeżdżały członki Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Ziemi Lwowskiej tam, żeby sprzątać cmentarz katolicki w Zbarażu. Od lat to robili, przejeżdżali z Bolesławca i obserwując to, Ukraińcy po prostu po trochu zaczęli dołączać do tej akcji sprzątania polskiego, rzymskokatolickiego cmentarza w Zbarażu, a burmistrz tego miasta, kiedy przyjeżdżała ta ekipa polska, on zamykał po prostu urząd miasta i cały ten urząd szedł tam sprzątać, a jeszcze co ważne, kiedy przyjeżdżali Polacy z Bolesławca, to on po prostu zabierał ze swojego gabinetu portret Bandery, który tam jednak wisi, żeby nie irytować gości z Polski, na jakiś czas jego tam zasłaniał.
Dziękuję za to dopowiedzenie. Na koniec chciałem spytać, o kwestię tożsamościową. Jest pan Ukraińcem, choć wiemy, że korzenie polskie dalekie, ale jednak są. Co to znaczy dziś być Ukraińcem i jaka jest pana wymarzona Ukraina po wojnie?
Dziękuję. Ja tak mam głęboko korzenie polskie. Moja chyba babcia brała udział w powstaniu styczniowym i dlatego Polska nigdy nie jest dla mnie obcą i ja nigdy nie czuję się obco jak w obcym kraju będąc w Polsce. Być może dla głosu tej krwi, a być może po prostu dlatego, że całe swoje życie zajmuję się tymi naszymi wspólnymi zabytkami. A być Ukraińcem dla mnie jest dumnie, jest dumą po prostu, i bo ja widzę, jak walczą moi rodacy, jak bronią swojego kraju, bo my nie mamy innego wyjścia, jak bronić swojego kraju, bo inaczej albo nas muszą wszystkich zabić, bo my nie poddamy się po prostu Rosjanom w żaden sposób. Także ja marzę o tym, że po naszym wspólnym też zwycięstwie, ponieważ Polska pomaga bardzo, jak prawie nikt inny kraj pod każdym względem. No marzę o tym, że w Ukrainie na przykład będzie mniej korupcji, bo korupcja dla nas jest nadal jeszcze niestety jednym z najważniejszych wrogów oprócz Rosji. I my próbujemy teraz walczyć też z korupcją i że Ukraina będzie bardziej otwarta dla całego świata, no oczywiście oprócz Rosji, na przyjaźń, na współpracę. O tym marzę.
I niech te marzenia się spełnią po prostu.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za to, że jest pan, że przekazuje pan te informacje i że mógł pan przekazać również te informacje naszym słuchaczom Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Gdańsk. Mam nadzieję, że jeszcze będę tutaj gościem w przyszłości.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Przypominamy, że w niedzielę 26 lutego o godzinie 20 w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna wystąpi polsko-ukraiński zespół Hanna. Zaproszenia na koncert będzie można otrzymać w przyszłym tygodniu, słuchając Radia Gdańsk. A my zapraszamy wszystkich chętnych na promocję książki Leszka Bednarczuka i Moniki Tomkiewicz Od Naroczy do Niemna. Książka jest zapisem wspomnień z lat 1943-1944 wileńskich żołnierzy Armii Krajowej.
A pierwsze spotkanie odbędzie się 21 lutego we wtorek o 17 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1. Dzień później, 22 lutego, także o 17, promocja książki Od Naroczy do Niemna odbędzie się w Gdańsku w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury przy Kościele Świętego Józefa. To w ramach 14 już, drodzy Państwo, Kresowej Środy Literackiej. Na spotkania zapraszają Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Fundacja Pomorskich Kresowian.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony z nami czas i zapraszamy do słuchania Kresowego Saloniku w sobotę, 25 lutego. Początek audycji kilka minut po godzinie 16 czasu polskiego. Żegnamy się utworem Czy mnie jeszcze pamiętasz? W wykonaniu Czesława Niemena, który, przypomnijmy, urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach na Grodzieńszczyźnie, znajdującej się wówczas na terytorium Polski. Stare Wasiliszki to dziś wieś leżąca na Białorusi.
Do usłyszenia za tydzień, a przed Państwem Czesław Niemen. A audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta baju baj, baju baj. Baju, baj, baju, baj. Czy mnie jeszcze pamiętasz? I może wrócić chcesz tu?
zapomniałaś mnie już. Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? A gdy zechcesz wrócić tu, wracaj z uśmiechem swym, choćbym inną kochał, kochał już, będziesz tylko ty, ty. Czy mnie jeszcze, czy jeszcze pamiętasz? I pamiętasz ten dzień? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie? Zapomniałaś już mnie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.